A więc jeszcze raz, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, bardzo serdecznie Was witam. Słyszałem, że jesteście tutaj zgromadzeni w takiej internetowej wspólnocie, można powiedzieć, Polonii z całego świata. No nie jest już czas na to, żebyśmy się starali jakoś dowiedzieć dokładnie, kto jest skąd i jakie pory, jakie godziny są u Was, ale z tego co wiem, to nawet i za oceanem są z nami osoby połączone, więc tym bardziej cieszę się, że jesteście z nami, czy to pomimo późnych, czy wczesnych godzin. Jest to taki czas dla Was rekolekcji, no i ufajmy, że w tym czasie uda nam się usłyszeć to, co Pan Jezus chce do nas powiedzieć. Tak jak zawsze przy różnych rekolekcjach, które prowadzę, tak i przy tych, starałem się pytać Pana Jezusa, czy jest jakiś konkretny temat, który mam z Wami podjąć, bo wiem, że, no właśnie, jak powiedziałem wcześniej, mieszkacie w różnych krajach, jesteście w różnym wieku. No, zostałem przede wszystkim poproszony do tego, żeby mówić do mężczyzn, więc większy nacisk będę kierował na te sprawy, które mogłyby dotyczyć życia mężczyzny, jego relacji z Bogiem czy z ludźmi. Jest to przede wszystkim wspólnota wojowników Maryi, no ale też wiem, że są tutaj wśród nas obecne panie, kobiety, a więc też myślę, że jakieś treści będą dla Was ważne, czy to jako dla żon swoich mężów, czy też właśnie w relacjach z mężczyznami. A w ostateczności też możecie się tymi sprawami podzielić ze swoimi bliskimi mężczyznami. A więc no, ufam, że z tego wszystkiego skorzystacie. Była jedyna moja prośba, że jeżeli są obecne dzieci, to nie są do końca treści, które byłyby dla nich czytelne i zrozumiałe, a więc tutaj raczej proponowałbym, żeby byli tylko dorośli. Tak jak powiedziałem wcześniej, pytałem Pana Jezusa, o czym mamy rozmawiać, o czym mają być te rekolekcje. I tak dosłownie parę dni temu pojawiła się Ewangelia, w której opisana została historia, jak Pan Jezus wypędza złego ducha z człowieka, który był niemy. I tak wtedy pojawiła się we mnie taka myśl, że właśnie o tym mam dzisiaj mówić. Czym jest ten niemy duch? I co może wydarzyć się w życiu człowieka, który otworzy się na tego rodzaju demona? Może przypomnę pierwsze dwa zdania tej Ewangelii. To jest Ewangelia według świętego Łukasza, 11 rozdział od 14 wersu. Jezus wyrzucał złego ducha z człowieka, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Na początku warto zauważyć jedną rzecz, mianowicie różne mogą być przyczyny chorób, na które cierpią różni ludzie. Niektóre przyczyny mogą być tych chorób naturalne, inne powiemy, że genetyczne, ale też wiemy z Pisma Świętego i nie tylko, że zły duch może być przyczyną różnego rodzaju chorób i ułomności, upośledzeń w ciele, w organizmie człowieka. W tym konkretnym przypadku, właśnie w tej Ewangelii, dowiadujemy się, że obecność złego ducha w człowieku spowodowała upośledzenie jego mowy, niemożność wypowiadania słów, zdań, komunikowania się. I tak szatan odebrał temu konkretnemu człowiekowi jeden z ważniejszych Bożych darów, a więc dar mowy. Nie wiemy, jak to się stało, że właśnie takie nieszczęście spotkało tego człowieka. My tylko stajemy w obliczu pewnego faktu. Ten człowiek został opętany przez złego ducha. Był to duch niemy i pojawia się Jezus Chrystus, który rozprawia się z demonem. I tutaj chciałbym zrobić taki pierwszy przystanek. Mianowicie, często wydaje nam się, że pewne sprawy w naszym życiu są naturalne. Po prostu posiadamy je od zawsze. Na przykład wzrok, słuch czy mowa. Wystarczy jednak wyjechać za granicę do obcego kraju i myślę, że Wy tutaj uczestniczący w tych rekolekcjach, no w pierwszym rzędzie jesteście tego świadkami, że możemy się bardzo łatwo przekonać, jak cenna jest zdolność komunikacji, rozmawiania z kimś. Że potrzeba tutaj nieraz pewnego bardzo konkretnego wysiłku. Jeżeli okaże się, że znajdziemy się w miejscu, gdzie ta komunikacja jest niemożliwa, no to wtedy możemy powiedzieć, mamy bardzo poważny problem. I tym bardziej musimy Panu Bogu dziękować za ten dar. Dar języka, dar mowy, dar komunikowania się. Że jest to bardzo ważna część naszego życia. Mówi się, że jeżeli ktoś wyjeżdża za granicę bez znajomości języka, no to jest jak człowiek upośledzony. Jego możliwości funkcjonowania w tym kraju są bardzo ograniczone. A więc niech będzie dla Was choćby właśnie częścią dzisiejszej wieczornej modlitwy jakiś rodzaj dziękczynienia Panu Bogu za dar mowy, za to, że możemy z kimś rozmawiać. No bo niestety są tacy ludzie, no, którzy przyszli na świat bez tej umiejętności, a więc z takim upośledzeniem. Mówi się o nich, że są niemowami. Jak powiedziałem wcześniej, nie wiemy, co się wydarzyło w życiu tego człowieka, że szatan wszedł w jego ciało i odebrał mu mowę. Nie wiemy, czy był niemową od urodzenia, czy po prostu ten dar został mu odebrany w jakimś konkretnym momencie. Wiemy jednak, że Pan Jezus go uzdrawia, a w Ewangeliach uzdrawianie zawsze wiąże się z przywracaniem Bożego porządku, z przywracaniem człowiekowi jego godności. I tak wolą Pana Boga jest to, żeby człowiek tkwił właśnie w tym Bożym porządku, żeby w jego życiu nie było żadnego chaosu. Wolą Boga jest uzdrawiać człowieka, przywracać mu godność. I tak samo wolą Pana Boga jest to, żeby człowiek mógł w pełni posługiwać się tymi darami, które od Boga otrzymał w pewnym bardzo konkretnym celu. Każdy z nas otrzymał dar języka, dar mowy, komunikacji w konkretnych celach. Oczywiście to, co jest najbardziej oczywiste w tym momencie i to można powiedzieć z całą pewnością, że jest to jeden z narzędzi przekazywania miłości, bo każdy dar, który otrzymaliśmy od Pana Boga, ma służyć przede wszystkim miłości. Nie nienawiści, nie wyrażaniu gniewu, ale właśnie miłości. I zły duch odwraca ten porządek, wprowadza chaos. Albo pokazuje nam, że możemy w swojej wolności źle wykorzystywać te Boże dary, albo po prostu odbiera nam te dary i człowiek przestaje mówić. Milcz. I to też jest jakiś rodzaj nieporządku. Bóg tego nie chce. Popatrzcie. Tutaj z reguły spowiadamy się z grzechów gadulstwa, nadużywania języka. No i ja jako spowiednik przeważnie spotykam się z tego rodzaju upadkami ludzi. Ale bardzo rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, że też grzechem może być nieużywanie tego języka. Milczenie. No ktoś się zdziwi, bo powie, że odkąd milczenie jest grzechem. No w pewnych sytuacjach jest grzechem. Ja znam bardzo dobrze te motto, które się mówi, że milczenie jest złotem. Ale nie zawsze. Nie zawsze. Czasami trzeba mówić. I właśnie dzisiaj chciałbym przyjrzeć się tym grzechom, które mogą pojawić się w naszym życiu z powodu milczenia i tym formom działania złego ducha w naszym życiu, które związane są właśnie z tym duchem niemowy. A więc niejako on zamyka nam usta, nie pozwala nam funkcjonować tak, jak chce tego Pan Bóg. Dobrym punktem wyjścia do tego, żeby zrozumieć, że jest to jakaś forma działania złego ducha w tej przestrzeni naszej mowy, komunikacji, są słowa Pana Jezusa, które wypowiedział do Alicji Lęczewskiej. Mianowicie powiedział tak, że ludzie milczą wtedy, kiedy powinni mówić, a mówią wtedy, kiedy powinni milczeć, że to jest przyczyną wielkiego zła, które się dzieje między ludźmi. Jeszcze raz powtórzę. Milczenie też jest formą komunikacji. Czasami pozytywnej, czasami negatywnej. Tak samo jak słowa. Słowa są komunikacją, ale można tymi słowami zrobić dobro albo czynić zło. Podobnie milczenie. Może nieść ze sobą albo dobro, albo zło. Kiedy milczenie może być dobrem? Milczenie jest dobrem wtedy, kiedy potrafię milczeć o wadach bliźniego. Taki przykład. Kiedy mam ochotę powiedzieć coś, co jest jednoznacznie złe, na przykład okłamać kogoś, zranić słowem. Nie robię tego, milczę. Jak to się mówi, gryzę się w język. I jest wtedy okej. O to chodzi. To milczenie wtedy jest znakiem miłości. Ale kiedy milczenie może być złe? No na przykład wtedy, kiedy stoję w obliczu jakiegoś zła, które powinienem nazwać po imieniu, powinienem się mu sprzeciwić i tego nie robię. milczę. Myślę, że każdy z nas znalazł się w takiej sytuacji. Właśnie pamiętam świadectwo pewnej kobiety sprzed kilku tygodni, która mówi mi, że jej bardzo bliska znajoma, przyjaciółka zwierzyła jej się: jestem w ciąży, nie chcę tego dziecka, myślę o aborcji. I ona miała wtedy zamknięte usta. Wiedziała, że jeżeli ona nic nie powie, to będzie to jakimś cichym przyzwoleniem na pewne bardzo konkretne zło, które wydarzy się w życiu tej kobiety. Ale no niestety, mówi, dosłownie jakby diabeł zamknął jej usta. Bała się cokolwiek powiedzieć. No i teraz po tych kilku tygodniach ona sobie bardzo wyrzuca to, że wtedy milczała, ponieważ jej koleżanka niestety podjęła tą fatalną decyzję. No może by tego nie było, gdyby się wtedy odezwała. No więc słuszne wyrzuty sumienia. To tylko taki przykład, można powiedzieć skrajny, drastyczny, ale prawdziwy. A więc w pewnych sytuacjach milczeć nie wolno. Myślę, że inną taką przestrzenią, gdzie bardzo często spotykamy się z tego rodzaju problemem, jest właśnie małżeństwo czy rodzina. No więc takie milczenie w małżeństwie może być dobrem, kiedy na przykład ma na celu wyciszyć niepotrzebne emocje, najczęściej swoje własne. No ale też milczenie w małżeństwie może być złem, kiedy ma na celu ukarać współmałżonka. I mówimy, diabeł zamyka nam wtedy gębę. Wtedy, kiedy powinienem coś powiedzieć do żony, do męża, przeprosić albo powiedzieć, że kocham ciebie, powiedzieć coś miłego, coś budującego. Nie mówię tego, nie powiem. No, te przykłady konkretne to jeszcze będę do tego wracał, do tego milczenia w małżeństwie trochę później. Przede wszystkim chciałbym, żebyśmy zrozumieli, że podejrzewam, że każdy z nas ma taką świadomość, że nieraz w naszym życiu wydarzyły się takie sytuacje, że milczeliśmy, kiedy powinniśmy byli się odezwać, albo milczeliśmy po to, żeby okazać komuś wzgardę czy niechęć. A więc popełniliśmy konkretne zło, grzech. Przyjęliśmy pokusę pochodzącą od demona. Mówimy demona niemego. I dlatego niech to będzie też jakąś formą rachunku sumienia. To będzie niech taka druga sprawa, która będzie związana z tym dzisiejszym dniem, z tymi rekolekcjami. Pierwsza to podziękowanie za darmowy, a druga to taki już rachunek sumienia, kiedy zadaję sobie pytanie, pytam Boga, czy przypadkiem nie stałem się chcący czy niechcący narzędziem złego ducha, ducha niemego. Czy pozwalałem, żeby duch niemy przeze mnie ranił innych ludzi? Czy pozwalam na to, żeby duch niemy zamykał mi usta wtedy, kiedy powinienem był się odezwać? Ja myślę, że każdy z nas musi mieć świadomość tego, że z naszymi słowami związana jest pewna bardzo konkretna moc. Moc albo Boga, albo złego ducha. Albo będziemy przez naszą mowę, przez słowa przekazywali Bożą moc, moc błogosławieństwa, moc miłości, no albo właśnie będzie to moc przekleństwa albo tego rodzaju milczenia, które staje się przyzwoleniem na zło. A więc z każdym wypowiadanym przez nas słowem albo pozwalamy Bogu działać przez nas, albo pozwalamy działać złemu duchowi. A Pan Jezus dzisiaj mówi do nas: bądź moimi ustami. Użycz mi swoich ust, abym przez nie mógł działać w ludzkich sercach, w sercach Twojej żony, Twojego męża, Twoich dzieci. Jeżeli tak się nie dzieje, jeżeli nie mam tej świadomości, no to trzeba się tutaj bardzo mocno ukorzyć przed Panem Bogiem, przeprosić, może trzeba się z tego wyspowiadać. To też są grzechy języka, kiedy milczę, kiedy powinienem mówić. Jeszcze raz podkreślam, każdy dar, który otrzymuje człowiek, ma służyć miłości. A więc też dar mowy ma służyć miłości. I człowiek ma kierować swoją miłość zawsze w dwóch kierunkach. Albo w stronę Boga, albo w stronę bliźniego. Albo mówiąc precyzyjnie, i w stronę Boga, i w stronę bliźniego. To są te dwa zasadnicze kierunki, gdzie nasza miłość zawsze ma być celowana. I rozważymy oba przypadki gadulstwa i milczenia w stosunku do Boga i w stosunku do drugiego człowieka. A więc może najpierw zaczniemy od tego gadulstwa w stosunku do Pana Boga. Od razu przychodzi nam na myśl kazanie na górze z Ewangelii świętego Mateusza, kiedy to Pan Jezus powiedział tak: Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swoje wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw, nim go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje. Niech przyjdzie królestwo Twoje. Niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. I czego nas tutaj uczy Pan Jezus, jeśli chodzi o naszą mowę, mowę w stosunku do Boga, kierowaną do Boga? Po pierwsze to, żeby unikać gadulstwa, wielomóstwa, że od tego nie zależy to, czy będziemy przez Boga wysłuchani. Jezus uczy nas, że nasza mowa kierowana do Boga ma być bardzo precyzyjna. I przede wszystkim nie unikajmy korzystania z tych słów, których nauczył nas sam Jezus Chrystus. Bo to jest mowa samego Boga, modlitwa Boga. Dlatego to podkreślam, bo często spotykam się z takim pytaniem. Proszę księdza, czy mogę się modlić swoimi słowami? Bo ja na przykład nie lubię używać tych wszystkich wyklepanych formułek. No, oczywiście, że można się modlić swoimi słowami, ale nie wolno zaniedbywać tych właśnie modlitw, które pochodzą od Boga. No bo nauczył nas ich sam Jezus Chrystus. To są niezwykle ważne słowa. To jest właśnie cała moc Bożej mądrości, moc Bożego Słowa, kiedy modlimy się tak, jak chce tego Pan Bóg. Tam jest to, co jest najważniejsze. Ja uważam, że jeżeli z serca płynie ta modlitwa, która jest modlitwą Boga, choćby właśnie ta modlitwa Ojcze Nasz, to moc tego będzie nieskończenie większa niż te słowa, które mogą wyniknąć z naszej głowy. Oczywiście także z naszego serca. Ale nie rezygnujmy z tych modlitw, które daje nam Pan Bóg. No przede wszystkim, i to też jest dalsza część tej nauki, którą Jezus kieruje w tej Ewangelii, słowa, które wypowiadamy do Boga, zawsze muszą wypływać z miłości do Boga i z czystego serca. I w tym przypadku to czyste serce ma być rozumiane jako serce wolne od gniewu do bliźniego. I dlatego Jezus pod koniec tej Ewangelii podkreśla sprawę przebaczenia. Jeśli nie przebaczycie ludziom ich przewinień i wam nie przebaczy Ojciec wasz niebieski. Ale jeżeli przebaczycie ludziom ich przewinienia i wam przebaczy Ojciec w niebie. No więc bardzo prosta sprawa. Jeżeli chcemy mówić do Boga, prosić o coś dla siebie, czy dla innych, dla bliźnich, to nasze serce musi być czyste. Wolne od nieprzebaczenia. To jest właśnie to, że słowa wypowiadane do Boga mają wynikać z miłości. A trudno jest kochać Boga, jeżeli nie potrafię kochać swojego bliźniego. Tutaj też trzeba zawsze modlić się o uzdrowienie naszych serc. Nie bez powodu Jezus mówi o tym problemie, jakim jest wielomóstwo, bo to było gdzieś bardzo mocno związane z tą kulturą żydowską, gdzie to zagadywanie Boga było po prostu na porządku dziennym i potem też w oczach wielu ludzi starano się wartościować, na ile jakaś modlitwa jest ważna, miła Bogu. To znaczy właśnie na tyle, na ile jest związana z ilością wypowiadanych do Boga słów, co oczywiście wiemy z nauki Jezusa Chrystusa, no, że jest nieprawdą, jest bzdurą. Właśnie takie zagadywanie Pana Boga to jest jakaś forma pewnej pustki, która często jest w człowieku. No, tak się mówi, że mądry człowiek no to powie parę zdań i wystarczy, ale głupi to będzie gadał przez kilkanaście minut i no właśnie, to wielomóstwem chce przykryć swoją głupotę. No, albo może się za tym kryć zwykła pycha, albo też koncentracja na sobie. I często to właśnie jest na tych modlitwach, często też takich modlitwach liturgicznych i tak dalej, właśnie takie rozbuchane, często jakieś tam spontaniczne pseudoliturgie, za którymi właściwie nic się nie kryje. Bo tutaj ma być tylko właśnie jakaś tam koncentracja na jakimś tam liderze, na sobie samych i tak dalej. Wiele emocji, ale w środku jest pustka. Ja to właściwie często powtarzam ostatnio, bo widzę ten problem chociażby właśnie czy przy spowiedziach, czy jeszcze bardziej przy kierownictwie duchowym, że im bardziej ktoś przegaduje spowiedź, czy taką rozmowę z kapłanem w ramach kierownictwa duchowego, często łączy się to jedno z drugim, no to widać, że to jest po prostu nieprzygotowane, że taki człowiek kryje to, że przez czas od ostatniej spowiedzi, czyli przez miesiąc, dwa miesiące, no po prostu nic nie zrobił. Ale gada i długo gada. Ja pamiętam jakiś czas temu był u mnie pewien mężczyzna, który właśnie w taki sposób przyszedł do mnie, do takiej spowiedzi połączonej z kierownictwem duchowym. No gadał strasznie długo. No i w pewnym momencie musiałem to uciąć i powiedziałem mu, no pora kończyć, bo po prostu i nie było warunków i czasu na to, żeby to trwało dłużej, a poza tym no to od razu można to rozpoznać, czy za tym kryje się jakiś sens, poszukiwanie jakiejś prawdy, no tylko po prostu pragnienie zapełnienia jakiejś takiej swojej pustki. I po jakimś czasie on się do mnie odezwał, no że on był rozczarowany właśnie takim kierownictwem duchowym, że to sobie wyobraża inaczej, że on będzie mógł się wygadać, że będzie mógł powiedzieć o wszystkim. I miał jakiś wielki problem z przyjęciem, że kierownictwo duchowe nie polega na tym, żeby się zagadywać i dawać upust właśnie tej tamie, która się gdzieś tam wylewa z człowieka, tej całej strumieniowi tych słów różnych takich. No i no nie, właśnie nie, że to musi być ściśle kontrolowane i musimy mówić tylko to, co jest naprawdę istotne. No musimy się tego cały czas uczyć i w relacjach z Bogiem, i w relacjach z ludźmi. A takie oczekiwania, że no, będę tam zagadywał księdza na spowiedzi czy na kierownictwie duchowym, no to po prostu jest pomyleniem tego, na czym polega takie właśnie kierownictwo duchowe. Bo pamiętajmy, że właśnie w takim potoku słów często gubi się istota, że coś, co jest przemyślane, jest jasne, klarowne, precyzyjne i krótkie. Myślę, że dobrze to też czujecie na przykład, kiedy słuchacie księży mówiących jakieś konferencje czy kazania. Czasami jak jest za dużo słów, to jest bardzo mało konkretów. I wtedy wyłączamy się po paru minutach. No nie mam pojęcia, ilu z was się do tej pory wyłączyło, ale ufam, że jeszcze jesteście na miejscu i że coś tam od czasu do czasu udaje się wam dowiedzieć ważnego. Ale to też musi być przemyślane. To nie może być tak od właśnie spontanicznie. Będziemy sobie gadać i nic z tego nie wynika. Tak więc przegadanie Boga. Na pewno jest taki problem i trzeba na niego bardzo uważać. Ale też jest drugi problem, który polega na czymś zupełnie odwrotnym, a więc milczeniu. Milczenie w stosunku do Boga. No kiedy milczę w stosunku do Boga? I tutaj właśnie mamy do czynienia z duchem niemym. No kiedy po prostu się nie modlę, brakuje mi tej modlitwy. Modlitwy, kiedy po prostu klęknę i mówię coś do Boga. Odmawiam jakąś konkretną modlitwę. Bardzo często towarzyszy temu jakiś rodzaj okłamywania samego siebie. Że na przykład Bóg przecież wie, co noszę w sercu. Nie muszę Mu tego mówić. No to zdajmy sobie sprawę z tego, jak zareagowałyby wasze małżonki, gdybyście do nich nic nie mówili i spławiali je takim właśnie zdaniem, przecież wiesz, co ja noszę w sercu, nie muszę ci tego mówić. A żona ma takie oczekiwanie, że jej to właśnie powiesz. I trzeba się z tym liczyć, z jej oczekiwaniami, że ona uważa, że kiedy ty do niej mówisz o swoich uczuciach, o swojej miłości, nawet jeżeli jej mówisz o tym, co jest złego w tobie, to że to jest jakaś forma twojej miłości. Taki jest właśnie sposób odbierania przez nią tego, że jest dla ciebie ważna, że ty się z nią liczysz i że mówisz jej o wszystkim, chociażby ciebie to kosztowało. No więc właśnie, tak samo w stosunku do Pana Boga. Bóg też jest osobą. Milczenie nie zawsze jest dobre. Czasami właśnie jest znakiem tego braku miłości. I zwróćmy uwagę, jakim wielkim problemem jest na przykład to, że wielu ludzi milczy w kościele, nieraz przez całą mszę nie są w stanie otworzyć ust. Ja to niestety bardzo często jako kapłan obserwuję. Są ludzie no po prostu z zamkniętymi ustami, coś tam półgębkiem czasem powiedzą. I nieraz to no naprawdę miałoby się ochotę przerwać mszę świętą i powiedzieć: ludzie, zatrzymajcie się na chwilę i włączcie się w tą liturgię. Głośno, wyraźnie, wszyscy mówimy. Słowa mają moc, trzeba je wypowiadać głośno. Ale jeżeli tak się nie dzieje, no to możemy powiedzieć bardzo wprost, że tak się dzieje dlatego, bo po prostu straciliśmy miłość do Boga. No bo jeżeli kogoś nie kocham, no to nie odczuwam potrzeby, żeby otwierać do Niego ust, żeby zdobyć się na ten wysiłek mówienia do Niego. No, bardzo przykry znak utraty miłości do Boga. No, może czasem to też być znakiem utraty wiary. Zresztą to często idzie ze sobą w parze. A więc milczymy w stosunku do tego, kogo nie kochamy i milczymy wtedy, kiedy po prostu nie wierzymy. Nie wierzymy, bo myślimy, że to nie ma sensu, a więc nie wierzymy w Boga. Milczenie jest bardzo proste. Mówić do kogoś jest trudniej, okazywać w ten sposób miłość. To jest zawsze coś konkretnego. Ja się przy tym celowo zatrzymuję, bo jeżeli tego nie zrozumiemy, to będzie nam bardzo trudno pójść dalej właśnie w kwestię tego, jak budować naszą relację z Bogiem i z ludźmi. Przypominają mi się od razu takie różne historie, na przykład jak organizowałem jakieś wycieczki. I to jest szczególnie odczuwalne w mniejszych grupach, kiedy nagle pojawia się taka jedna czy dwie osoby, które są takimi grupowymi milczkami. No nie chcą się odzywać, no bo na przykład no nie chcą podejmować takiego wysiłku, im to jest wygodnie. Ja pamiętam, kiedyś jechałem w jednym samochodzie w daleką trasę. Jechały ze mną trzy osoby jako pasażerowie. No jedna osoba, która siedziała koło mnie, no to podejmowała ten wysiłek rozmowy ze mną, a te dwie z tyłu, no to jedna słuchawki na uszach, druga sobie wzięła do ręki telefonik, no i się po prostu cały czas tym telefonikiem zabawiała. I tak co chwilę albo ja, albo ta siedząca obok mnie osoba odwracaliśmy się do tyłu, no i spróbowaliśmy z nimi jakoś zagadywać. No bo przecież tworzymy jakąś tam wspólnotę na jakiś czas, taką samochodową. I no, czujemy się odpowiedzialni za to, żeby po prostu no, gdzieś tam w ten sposób się zbliżyć. No jeszcze ta osoba siedząca obok mnie, no to czuła się w obowiązku, aby zagadywać mnie jako kierowcę, bo tak jak potem powiedziała, że jeżeli przestanę mówić, no to boję się, że ksiądz zaśnie za kierownicą. No tak, tak właśnie myślę, czasami no, to jest właśnie tak, że czasami można bardziej kogoś umęczyć tym gadaniem niż i odebrać mu siły, niż mu tych sił przydawać. No ale wiem, że miała dobre chęci, ja to bardzo doceniałem. Ale potem zgodnie stwierdziliśmy, no, że bardzo nam się nie podobało to, że te dwie osoby z tyłu no, praktycznie nie podjęły tego wysiłku. No, było to dla nich wygodnie, no, właśnie, bo się teraz mogę wyspać, z tyłu się tam wyciągnę, no, jest kilka godzin w samochodzie. Co mi z tego, że tam z przodu ktoś jest? No, nie liczenie się z drugim człowiekiem. Liczy się ja i moja wygoda. I tak czasami może właśnie być i w relacjach z Bogiem, i w relacjach z ludźmi. Kiedy potrafię rozmawiać z kimś, to wtedy otwierają mi się oczy na wiele spraw. Na przykład potrafię wtedy zauważyć nie tylko drugiego człowieka, ale także jego problemy, czego się od nim dowiaduję, na przykład, że ma gorszy dzień. Jest to znak, że zauważam go, że jest dla mnie ważny. Pokazuję tej osobie, że jestem na nią otwarty, że ją akceptuję, że oczekuję tej wzajemności. Ale jeżeli milczę, no to o czym to świadczy? Jeżeli czujemy to w relacjach do drugiego człowieka, no to tym bardziej powinniśmy to odczuć w stosunku do Pana Boga, który też jest osobą, który i rani go nasze milczenie czy nasza obojętność. Jest to z pewnością znakiem utraty wiary, kiedy nie chce nam się z Bogiem gadać, przestajemy rozmawiać z Bogiem. Proszę zobaczyć, i znowu się tutaj odwołam do tych relacji, które mamy z ludźmi, jak umierają różne relacje, które zawarliśmy w naszym życiu. Możemy teraz cofnąć się pamięcią do tych relacji, które na przykład pojawiły się gdzieś tam w okolicach szkoły podstawowej, później szkoły średniej, może na studiach i tak dalej. Ile z tych relacji przetrwało? Dlaczego przetrwały? Bo była komunikacja. A jeżeli komunikacji zabrakło, zabrakło tych przysłowiowych listów, e-maili, SMS-ów, rozmów, no to potem już te relacje obumierały i trudno nam jest po latach wrócić do tych relacji, do tych ludzi i na nowo zainteresować się ich życiem albo ich zainteresować naszym życiem. To jest bardzo trudne i tak samo w relacji z Bogiem. Łatwo jest stracić tą relację z Bogiem, ale jak trudno ją odzyskać. Jak do tego nie dopuścić? No właśnie, dbając o tą codzienną rozmowę z Bogiem. A więc modlimy się i w tradycyjny sposób, ale także mówiąc do Boga bardzo spontanicznie, traktując Go jak przyjaciela, o tym, co jest ważne w naszym życiu, dziękując Mu za to, co nas dobrego spotkało w tym dniu, przepraszając, czy prosząc o to, co jest dla nas ważne. Bóg naprawdę liczy się z tym, co do Niego mówimy. I często takie przekonanie, że Boga nie ma obok nas, wynika z tego, że po prostu z Nim nie rozmawiamy, że traktujemy Go jak powietrze. Jest napisane w Piśmie Świętym właśnie, chcę, żeby Bóg zbliżył się do Boga, aby Bóg zbliżył się do Ciebie, Ty zbliż się do Boga, a Bóg zbliży się do Ciebie. No właśnie, to jest to, co dotyczy tego milczenia względem Pana Boga. To też trzeba wziąć sobie pod ten rachunek sumienia. I niech będzie naszym kolejnym postawieniem bardziej aktywnie uczestniczyć w liturgii, w kościołach. Odpowiadamy na głos, nie półgłębkiem. Tak, żeby nas, można powiedzieć, kapłan usłyszał. Nie tylko pierwsza osoba siedząca przed nami, ale osoby siedzące z przodu. Naprawdę nie ma się czego wstydzić. To jest znak naszej miłości i naszej wiary do Pana Boga. To uważam za coś bardzo ważnego. A teraz przejdziemy jeszcze do tej drugiej przestrzeni tego działania ducha niemego, a więc naszego milczenia w stosunku do bliźnich. Tak jak powiedziałem, każdy dar, który otrzymaliśmy od Pana Boga, jest skierowany najpierw w stosunku do samego Boga, ale także i potem w kierunku drugiego człowieka. I kiedy milczymy w stosunku do naszych bliźnich, to również będzie miało swoje bardzo negatywne skutki. Zły duch o tym wie, i dlatego bardzo często w jego pokusach, działaniach społecznych celuje właśnie w sprawy języka, komunikacji. To są sprawy bardzo bolesne i brzemienne w skutki, kiedy ludzie nie potrafią ze sobą rozmawiać, komunikować. Myślę, że to odczuwamy choćby właśnie w kwestiach politycznych, ale najbardziej w tych sprawach rodzinnych, małżeńskich. I na nich chciałbym, żebyśmy się skupili. Przede wszystkim zastanówmy się nad tym, czy, no właśnie, dlaczego milczymy? W jakich sytuacjach milczymy? W jakich sytuacjach brakuje tych słów, które są tak ważne i które powinny budować nasze relacje? No przede wszystkim milczymy, bo nas po prostu nie ma tam, gdzie być powinniśmy, bo jestem nieobecny. Pamiętam świadectwo pewnej kobiety, która mówiła, że kiedy zmarł jej tata w dniu pogrzebu, no to tak się starała zastanowić nad tym, co właściwie ważnego usłyszała od swojego ojca? Ile słów, ile zdań zapamiętała? I tak sobie pomyślała, jejku, on naprawdę niewiele do nas mówił. Ale niewiele do nas mówił, bo go po prostu często w domu nie było. Albo właśnie, wyjechał za granicę, pracował za granicą, rodzina była w kraju, w Polsce. Przyjeżdżał raz na jakiś czas. No ale no, nie będąc na co dzień, no, nie potrafił wejść tak łatwo komunikację ze swoimi córkami, dziećmi, z własną żoną, że po prostu oni się coraz bardziej oddalali. Jak to kiedyś mu nawet córka powiedziała, tato, ty i tak nic nie rozumiesz. No nie rozumiesz, bo ciebie tutaj nie ma z nami na co dzień. Co ci będziemy tłumaczyć? I tak zaraz wyjedziesz. To nie ma sensu. I tak właśnie w dniu jego pogrzebu mówiła, przecież ja nic nie usłyszałam ważnego od niego. On nie miał nic do powiedzenia. Oferował swoje pieniądze, swoją pracę, umiejętności i owoce tej pracy, ale no, nie zaoferowało tego, co najważniejsze, czyli słów, komunikacji, własnej mowy. Nie użyczał Bogu tych słów, które miały prowadzić jego dzieci, jego własną żonę. Nie przekazywał tej miłości Bożej, do której był zobowiązany. A więc jestem nieobecny. Z powodu nieobecności milczę. I to jest złe. Czasami właśnie to jest taka forma działania ducha niemego, że on nas wyprowadzi z tego miejsca, w którym powinienem być. Druga forma działania złego ducha, ducha milczenia, ducha niemowy. To jest wtedy, że milczę, bo nie mam czasu na to, by mówić, by coś tłumaczyć komuś. Uważam, że to jest strata czasu, coś komuś powiedzieć, wytłumaczyć dłużej. No to właśnie żony często czują się pokrzywdzone przez mężczyzn, że one chcą być wysłuchane. I to, że masz czas dla żony, choćby właśnie, aby mogła się wypowiedzieć, to jest dla niej bardzo konkretnym znakiem Twojej miłości. Z pewnym lekarstwem na jej różne problemy. Nie musisz jej nic doradzać, wystarczy, że ją będziesz słuchał. Ona wypowie to, co czuje w sercu, co jest jej problemem. I to już będzie dla niej bardzo ważne. Ja to też często widzę właśnie jako kapłan, jak bardzo ważne jest to słuchanie. Ale trzeba mieć na to czas. I tak samo trzeba mieć czas, żeby też rozmawiać. Nie być tylko tym, kto słucha, ale też mówi. To też jest bardzo ważne. Właśnie mówić do swoich dzieci, prowadzić je, dzielić się tą swoją mądrością, doświadczeniem życiowym. Na to muszą być miejsce, czas i warunki. Ale właśnie dzisiaj tego czasu bardzo, bardzo wszystkim brakuje, bo go często marnotrawimy. Trzecia forma działania złego ducha, demona niemowy, to jest milczenie, ponieważ uważam, że nie mam nic do powiedzenia. No właśnie, dlaczego? Dlaczego nie masz nic do powiedzenia? Z czego to wynika? Może za mało żyjesz życiem bliźniego? Może nie widzisz, co się u niego dzieje? Może jesteś za bardzo skoncentrowany na sobie i dlatego nie masz nic do powiedzenia? Człowiek, o którym mówimy, że jest empatyczny, zawsze ma coś do powiedzenia. Nie tylko o sobie samym, ale właśnie o życiu drugiego człowieka. Pewne sprawy dostrzega, widzi, czuje. Ma właśnie taką wyobraźnię serca. I właśnie okazuje się, że takie zdanie, które wypowiemy do kogoś, może komuś uratować życie. Dlaczego dzisiaj jesteś smutny? Dlaczego jesteś smutny? Czy mogę ci w czymś pomóc? Proszę zobaczyć. Jedno zdanie, które może komuś ratować życie. Okazuje się, że wiele osób, które ma za sobą próby samobójcze, podjęło te próby właśnie dlatego, bo zabrakło osoby, która by się zatrzymała i zapytała, czy mogę ci w czymś pomóc? Widzę, że sobie z czymś nie radzisz. Prosta sprawa, jedno zdanie. Ale być może komuś uratowałoby życie. A więc trzeba się tutaj modlić o to serce, o tę empatię. Ale uważać na takie sytuacje, kiedy wydaje mi się, że nie mam nic do powiedzenia. Wchodzę gdzieś i no właśnie, jakby mnie nie było. No jeszcze ta czwarta forma działania złego ducha, ducha niemowy, no to wtedy, kiedy milczę, bo chcę kogoś ukarać. Czyli milczenie jako rodzaj pewnego bata na bliźniego. I tutaj właśnie mamy problem cichych dni w małżeństwach. I tutaj chciałbym trochę słów temu zagadnieniu poświęcić. Tak patrzę na zegarek, ale jeszcze spokojnie możemy trochę czasu nad tą sprawą się pochylić, bo uważam, że jest bardzo ważne. Często się spotykam z tym problemem, czy to w konfesjonale, czy towarzysząc małżeństwom, no, które niestety bywają już tam bardzo mocno w jakichś kryzysach, ale znikąd one się nie wzięły. Myślę, że właśnie ta sprawa komunikacji, grzechów związanymi z komunikacją, nieumiejętną komunikacją, no to jest gdzieś tam na pierwszym miejscu. Na pewno chciałbym powiedzieć na samym początku, że bardzo dużo małżeństw w Polsce rozpada się z tego powodu, bo nie potrafimy ze sobą rozmawiać. W ogóle nie potrafimy radzić sobie z różnego rodzaju kryzysami. Jeżeli są jakieś kryzysy, to reagujemy często zero-jedynkowo. Jedną z takich fatalnych dróg wchodzenia w cudzysłowie w rozwiązywanie problemów jest ucieczka w ciche dni. To nigdy nie rozwiązało żadnego problemu, że ja będę milczał. Kiedy dzieje się coś złego. To wręcz zaognia problem. Bardzo często też słyszę jako kapłan właśnie taki grzech w konfesjonale. Nie rozmawiam z mężem od jakiegoś czasu, albo nie odzywam się do żony. Jak długo? No miesiąc, dwa miesiące. No Boże Święty, drama. Czy widzisz, jakie zło się z tego rodzi? No wiem, widzę, ale nie wiem, jak sobie z tym poradzić. No ale zaraz potem zaczyna się tłumaczenie. Nie rozmawiam z nim, bo sobie na to zasłużył, bo sobie na to zasłużyła. Niech trochę pocierpi. No tutaj muszę podpowiedzieć, że to panie mają bardziej tendencję, żeby karać mężów w taki sposób. No ale to pomijam, bo zdarzają się też często panowie. I proszę zobaczyć, to na początku miało być takie jednorazowe ostrzeżenie, ale to się później wymyka spod kontroli i staje się poważnym problemem. Tak? Ty się do mnie nie odzywasz? No dobra, no to zobaczymy, kto jest silniejszy. Ty jeden dzień? No to ty trzy dni. Ona tydzień? No to ty dwa tygodnie. I tak dalej. I to, co miało być dosłownie takim milczeniem za karę przez godzinę, to potem nagle okazuje się takim milczeniem na tydzień czy na kilka tygodni. Wymyka się to spod kontroli. Staje się bardzo poważnym problemem i nierzadko kończy się tym, że jedna strona pakuje swoje manatki i się wyprowadza. Bo po prostu ktoś no, że tak powiem, nie rozpoznał w tym demona niemowy, nie przepędził go z domu, no bo już w tym momencie, jeżeli ty zauważyłeś, że twoja żona czy twój mąż przestał z tobą rozmawiać, to powinieneś odmówić taki prywatny egzorcyzm o uwolnienie domu spod władzy demona niemowy. Najprostszy egzorcyzm to jest modlitwa pod Twoją obronę. Do świętego Michała Archanioła odmawiać różaniec, wprost powiedzieć mocą sakramentu małżeństwa: Boże, proszę Ciebie, niech demon niemowy nie ma dostępu do mojej rodziny, do mojego małżeństwa, do mojego domu. Poświęcić dom wodą święconą, egzorcyzmowaną. Rozsypać sól egzorcyzmowaną też od czasu do czasu warto, można. Ale niech to będzie zrobione intencjonalnie. Widzę, że ten duch niemowy ma dostęp do męża, do żony, która często ucieka w takim milczeniu. To już trzeba się modlić tej intencji o to, żeby on nie miał dostępu do żony, do męża, czasem też do dzieci. Ja jeszcze bardzo często, rozmawiając z takimi małżeństwami, pokazując im nielogiczność tego rodzaju ucieczek w milczenia, to pokazuję, że to można porównać do ognia, który sam w sobie jest czymś dobrym. Kiedy skontrolowany, służy dobru, bo na przykład, no co, ogrzewa nas, kiedy jest zimno. Ten ogień w kominku, kontrolowany, no daje niesamowity klimat, ciepło takiemu domowi, ożywia. No dzięki ogniowi możliwe jest przeżycie człowieka. Na ogniu można gotować różne potrawy. Dla niektórych ogień jest inspiracją. Tam twórcy na przykład bardzo lubią siedzieć przed ogniskiem, czy tam przed kominkiem, czy nawet patrzeć się w płomień świecy i mówią, że no wtedy wpadają im do głowy najlepsze pomysły. No coś w tym jest, no nie bez powodu znakiem Ducha Świętego jest właśnie ogień. Ale jeżeli wymknie się spod kontroli, jeżeli człowiek nie będzie kontrolował tego, co dzieje się z tym ogniem, no to wtedy stanie się śmiercionośnym żywiołem, którego trudno opanować. I na pewno takim znakiem tego nieopanowania, braku kontroli nad tą bronią, którą często małżonkowie kierują przeciwko sobie, są właśnie takie ciche dni. A więc trzeba rozmawiać. Lepsza jakakolwiek rozmowa niż żadna rozmowa. To sobie trzeba zapamiętać. I milczenie, brak rozmowy, czy demonstracyjne lekceważenie tego, co mówi druga strona, współmałżonek, to jest jedne z najsilniejszych i najbardziej negatywnych znaków, jakie mogą pojawić się między małżonkami. I nie można bagatelizować takich sytuacji, w których ciche dni stają się normą w małżeństwie. To jest zaprzeczeniem przysięgi małżeńskiej. To jest zaprzeczeniem dialogu, do którego są wezwani małżonkowie. Szczególnie właśnie w sytuacjach trudnych i konfliktowych. I też trzeba wiedzieć, że z takich sytuacji trzeba się spowiadać. No, że jest to grzech przeciwko przysiędze małżeńskiej, konkretnie przeciwko miłości. Kiedy ja milczę, szczególnie w stosunku do osoby, której ślubowałem miłość, no to pokazuję równocześnie, że zaprzeczam temu, co kiedyś przysięgałem, że jestem na Ciebie zamknięty, że zamykam Ci możliwości pojednania, że nie ufam Ci. To jest zresztą wybór trwania w złu, bo on do niczego nie doprowadzi. To jest po prostu scementowanie zła, które jest między małżonkami. No i kiedy pytam potem tych ludzi, czemu to robicie właściwie, skoro wiecie, że to jest właściwie taka broń obosieczna, która będzie niszczyła, no to wtedy padają bardzo konkretne argumenty. Na przykład jestem rozczarowany swoim mężem, swoją żoną, że już rozmowa z nim nie ma sensu. Ja wiem już o nim wszystko, o niej wszystko. Mowa nic nie zmieni. Często przywoływane są poprzednie rozmowy, które miały miejsce w przeszłości. Widać, słychać ogromne rozczarowanie jakością tych rozmów. One nic nie dały, były bez sensu. To też pokazuje jakiś rodzaj bezsilności, która tkwi w takim człowieku, który ucieka. To nie jest tak, że ona do końca to chce. Ona wie, że to jest coś złego, ale to jest jakiś rodzaj bezsilności. To też jest jakiś rodzaj zademonstrowania własnego zranienia, czasami też zwrócenie uwagi na siebie, na własne cierpienie, ale zawsze jest to niewłaściwa droga. I tak potem okazuje się, że małżonkowie to widzą, że jest to jakaś ślepa uliczka, że nie dość, że nie rozwiązuje problemów, ale po prostu tworzy nowe. Dlatego skutek ucieczki w ciche dni zawsze będzie odwrotny od zamierzonego. Osoba, która rozpoczyna milczenie, oczekuje, że to doprowadzi do jakichś spodziewanych, korzystnych dla siebie zmian, a w rezultacie spotyka się tylko z milczeniem, rozdrażnieniem współmałżonka, czasem z jego buntem. No a jeżeli ktoś robi to celowo, aby zadać współmałżonkowi cierpienie, żeby go ukarać, nie pokazując równocześnie drogi pojednania, no to to już jest praktyczny rozłam. To już jest królestwo, tron dla szatana między małżonkami. To jest piekło, to jest po prostu piekło między małżonkami. To, co chciałbym też zauważyć, bo to trzeba powiedzieć, to to, że taką tendencję mają ludzie, którzy wcześniej byli świadkami tego rodzaju praktyk we własnych rodzinach czy domach, na przykład u swoich rodziców, którzy widzieli to u innych ludzi. I choć zgodnie przyznają, że jako dzieci bolało ich to, że rodzice nie rozmawiali ze sobą, to po latach we własnych małżeństwach robią dokładnie to samo. Powielają błędne zachowania własnych rodziców. I z reguły takie osoby mają świadomość, że to będzie szkodliwe, ale nie zaobserwowały innych możliwości rozwiązywania problemów małżeńskich niż przez milczenie, niż przez ciche dni. Po prostu nikt je nie nauczył, że można ze sobą prowadzić dialog, rozmawiać nawet w najbardziej trudnych sytuacjach. A więc choćby i z tego powodu właśnie takie demonstracyjne, ostentacyjne milczenie, szczególnie w obecności własnych dzieci, no to jest bardzo, bardzo konkretny dramat, który nie powinien mieć miejsca. Jak to rozwiązać, jeżeli ma się świadomość, że było się świadkiem w przeszłości tego rodzaju praktyk między własnymi na przykład rodzicami i widzi się, że ma się taką tendencję do powielania tych schematów we własnej rodzinie? No dobrze jest w tym momencie, poza taką modlitwą o uwolnienie od tego demona niemowy, skorzystać z jakiejś konkretnej profesjonalnej pomocy, na przykład jakiegoś sensownego psychologa katolickiego, takiego, który szanuje sakrament małżeństwa. To teraz bardzo podkreślam, bo niestety, ale bardzo wiele osób, które jest po rozwodach, ono się powoływało na konkretne zalecenia psychologów. Psycholog, pan psycholog, pani psycholog kazała mi się rozwieść. No masa ludzi powołuje się, że pan psycholog kazał mi się rozwieść. Tam nie było mowy o ratowaniu małżeństwa. I dlatego nie każdemu psychologowi można ufać. Jeżeli któryś z psychologów właśnie w tym kierunku chce ciebie prowadzić, to pożegnaj go i nie wracaj do niego. Szukaj takiego psychologa, który jest po pierwsze mądry i po drugie zawsze widzi szansę dla małżeństwa, bo każde małżeństwo można uratować. Każde. To nie znaczy, że w każdej sytuacji można mieszkać ze sobą razem, ale nie ma takiej sytuacji, w której dałby się usprawiedliwić rozwód. A więc szukamy jakiejś dobrej, mądrej pomocy psychologicznej. Myślę też, że jakąś pomocą są jakieś rekolekcje czy spotkania z innymi małżeństwami, szczególnie z takimi, które potrafią ze sobą rozmawiać. Ci, którzy są w kościele domowym, no to wiedzą, co to jest dialog małżeński. Czyli ta comiesięczna praktyka spotykania się ze sobą we dwoje i rozmowy na te trudne tematy, które mogą się pojawić w przeciągu miesiąca. I wiele małżonków mówi, że no, bywa to dla nich problemem, ale jednak, ponieważ jest to praktykowane często, regularnie, no to wtedy no, jest im o wiele łatwiej rozmawiać o tym, co trudne, niż kiedy takie sprawy skumulują się, na przykład przez rok, albo nie daj Boże, przez kilka lat. Ale to, co jest istotne, to to, żeby tworzyć sobie regularnie taką przestrzeń do szczerej rozmowy, gdzie można sobie szczerze i bez oceniania ze strony drugiej strony no powiedzieć o tym, co się nagromadziło w sercu w ostatnim czasie, czy to negatywnego, czy pozytywnego. A więc jest to na pewno takie ćwiczenie, które bardzo, bardzo mocno pomaga zwalczać tego demona niemowy. Ja myślę też to, że nie wolno lekceważyć argumentu, który często słyszę na przykład, że nigdy nie dano mi szansy wypowiedzieć się o tym, co jest dla mnie ważne. Że bardzo często słyszałem wtedy, jesteś głupia, jesteś kobietą, więc myślisz jak kobieta. Albo mężczyzna, jak próbował o czymś powiedzieć ważnym kobiecie, no to też był przez nią w jakiś sposób spławiany. I to też jest bardzo niedobre. Że jeżeli my starając się rozmawiać z kimś, używać właśnie mowy, no jeszcze jesteśmy od razu oceniani, no właśnie, jesteś głupi, ty się lepiej nie odzywaj, jak masz mówić głupio, no to to jest zabójstwo. To jest zabójstwo dialogu, który jest niezbędny, żeby móc normalnie funkcjonować. Więc taki rodzaj argumentu często się pojawia i ma być przestrogą dla małżeństw, w których jeszcze jest szansa, by tę sprawę przepracować, by nigdy nie poddawać ocenie tego, co mówi druga strona. Przyjmować to w dobrej woli, intencji. że druga strona cokolwiek mówi, no mówi szczerze i trzeba umieć to podjąć. To też jest jakiś znak, że zależy mi na Tobie. Że pomimo tego, że się z Tobą nie zgadzam, że Ciebie albo na przykład nie rozumiem, jestem gotowy, żeby razem z Tobą szukać rozwiązania tych problemów, o których mówisz. A więc tutaj znowu wracamy do tej jednej z najbardziej podstawowych potrzeb małżeńskich. Chcę wypowiedzieć się i chcę być wysłuchany. No ale właśnie, czy zawsze milczenie w małżeństwie jest złem? Bo jednak, no ponieważ to jest temat tej konferencji, mówimy o milczeniu, które niszczy. No ale jest takie też milczenie, które jest dobre, które buduje i te parę słów to można też tutaj powiedzieć. Dobrze jest też umieć ze sobą w sposób budujący milczeć z żoną czy z mężem. Nawet słyszałem takie świadectwo pewnych małżonków, jak nam się dobrze ze sobą milczy, że potrafią właśnie iść ze sobą na spacer, nic do siebie nie mówić, ale czują się ze sobą dobrze. Wiedzą, że to nie jest jakaś forma karania siebie. Mogą się modlić wtedy w ciszy i są ze sobą dobrze. I takie milczenie jest możliwe, jest twórcze, budujące i też może zbliżać małżonków do siebie, ale właśnie wtedy, kiedy nie jest używane jako broń do ranienia współmałżonka. Jeżeli tak jest, to wtedy takie milczenie będzie zdrowe i stwarza nawet takie dodatkowe możliwości spotkania małżeńskiego, właśnie w ciszy. Kiedy w tej ciszy jest też na przykład obecny Pan Bóg, modlitwa, otwieranie się na ten świat, w przypadku spaceru czy w jakiejkolwiek przestrzeni małżonkowie są ze sobą razem. To jest tak zwane milczenie błogosławione. I dobrze też, jeżeli ci małżonkowie wprost powiedzą sobie, że jeżeli przez takie milczenie czują jakiś rodzaj dyskomfortu, to żeby po prostu dać bardzo konkretny znak, że teraz potrzebuję rozmowy z Tobą. Tak więc na pewno dobrze jest nie tylko umieć ze sobą rozmawiać, ale też umieć ze sobą milczeć. Możliwe też jest i pożyteczne takie milczenie między małżonkami, które podejmowane jest ze względu na Pana Boga. Teraz w Polsce wielką popularnością cieszą się rekolekcje, które odbywają się w całkowitym milczeniu. One nie są proste, są trudne. Niektóre z tych rekolekcji nawet organizowane są dla małżonków. Niektórzy małżonkowie, którzy byli na takich rekolekcjach, podkreślali, że dla nich to był czas odkrywania siebie na nowo, odkrywania pewnej prawdy o sobie. To też jest jakiś rodzaj odtrutki na ten hałas świata. Oni nagle zauważali, jak reagowali, żyjąc w tym świecie, na przykład na siebie, na różne trudności, a jak inaczej reagują na te same trudności, kiedy są w ciszy. Kiedy potrafią oswoić tą ciszę, zaprosić w to milczenie Pana Boga. Wiedzą, że to jest milczenie błogosławione, związane właśnie z tym czasem rekolekcji. Okazuje się, że reagują zupełnie inaczej. A więc też może warto zauważyć, czy nie ma za dużo wokół nas tych różnych bodźców, które są źródłem hałasu. Czasami na przykład źródłem tych bodźców są mass media, radio, telewizja i tak dalej, internet. I one powodują niezdolność do komunikacji werbalnej albo nawet właśnie do oswojenia się z milczeniem drugiej strony, bo ciągle żyje w takim hałasie. Więc wyjazd na takie rekolekcje pokazuje, że potrafię inaczej reagować na ciszę, na różne problemy, jeśli po prostu zaczynam bardzo konkretnie ograniczać to, co bombarduje moją głowę. W ogóle trzeba dzisiaj szanować słowo. Odkrywać je na nowo. Na pewno taką formą jest kontakt ze Słowem Bożym, które nadaje sens temu, co mówimy. Ale też bardziej szanujemy słowo wypowiadane przez współmałżonkę. Jeżeli ja w ogóle zaczynam liczyć się ze Słowem, ograniczam ilość tych bodźców, tych bezsensownie wypowiadanych słów, które są w telewizji, w internecie i zaczynam wybierać tylko to najbardziej wartościowe, szczególnie Słowo Boże. Tak więc na pewno jest to odkrycie wartości języka na nowo. Jeszcze chciałbym parę słów powiedzieć na temat milczenia w stosunku do dzieci, ale to dosłownie parę słów, bo to by mogła być oddzielna konferencja na temat w ogóle tam dzieci. To sporo mówię od zawsze, bo to było gdzieś jakieś centrum mojego zainteresowania duszpasterskiego. Ostatnio udało mi się wydać taką książkę, Jak prowadzić dzieci do Boga. Także jak wejdziecie na ostatnie moje konferencje na kanale, który prowadzę na YouTube, RCTV, to tam już się pojawia link do tej książki. Można ją sobie nabyć, kupić, przeczytać. Wiecie, jak prowadzić dzieci do Boga, między innymi właśnie przez te słowa, które wypowiadamy do dzieci. I jednym z największych znaków braku miłości do dziecka bądź braku zainteresowania życiem dziecka jest milczenie. I znowu tutaj wrócę do tego przykładu, który powiedziałem wcześniej. Kobiety, wyrzutów kobiety, która mówiła: niczego nie usłyszałam od ojca dobrego, niczego, co by mnie zbudowało, niczego nie usłyszałam, co by ukazało mi moją własną wartość. Zresztą takich świadectw słyszałem wiele, ostatnio od pewnego mężczyzny, który dokonał pewnego tragicznego wyboru w swoim życiu właśnie dlatego, bo ciągle słyszał o sobie jak najgorsze zdania, szczególnie od ust własnego ojca. Zamiast słyszeć to, co buduje, co nadawałoby mu pewną wartość, to słyszał słowa typu: jesteś beznadziejny, do niczego się nie nadajesz, ty jesteś życiowym kaleką, na pewno ci się w życiu nie powiedzie i tak dalej. No i rzeczywiście w jakiś taki podświadomy sposób ładował się w fatalne sytuacje, aż w końcu w pewną jedną taką bardzo tragiczną, już tam nie chcę chodzić w szczegóły, bo być może on będzie słuchał tej konferencji. Nie chciałbym, żeby nawet tam w jakimś cieniu siebie odnalazł. Więc to nieważne, co to się wydarzyło. W każdym razie no bardzo cierpi teraz i ma świadomość tego, jak bardzo jego życie zostało zdeterminowane przez słowa ojca. To jest prawda, że słowa ojca, matki mają wielką moc. I tak jak to Słowo Boże wpływało na losy narodu wybranego, tak samo słowo ojca, matki też, ale my teraz mówimy do was, do mężczyzn, słowo ojca naprawdę może wywierać długoletnie skutki w życiu własnych dzieci. I to tych dorosłych, i tych młodszych. I tutaj musicie bardzo mocno ważyć swoje słowa. Nigdy nie skąpcie słów, które będą błogosławieństwem, które będą pokazywać te dobre strony waszych dzieci, ale też czasem trzeba powiedzieć to, co dotyczy zła obecnego w życiu dziecka. To też jest konieczne, ale zawsze to trzeba czynić z miłością. I tutaj w sumie też przechodzimy do kolejnego punktu, który chciałem omówić, to już jest ostatni punkt, bo tak jak powiedziałem, to można by dużo jeszcze mówić. To już nam godzina się właśnie zbliża tej naszej konferencji, mianowicie milczenie mężczyzny wobec zła w świecie. Właśnie to nawet jest gdzieś tam napisane, że milczenie sprawiedliwych jest zgodą na zło w świecie. A my jako chrześcijanie, jako katolicy, ludzie zawierzeni Bogu, my nie możemy milczeć na to zło, które się dzieje wokół nas. Ale też trzeba mówić mądrze na temat tego zła. Nie mówić bezmyślnie, bo też nie brakuje takich, którzy mówią o tym złu, ale robią to zupełnie bezmyślnie. Kiedy mówić, kiedy nie mówić, trzeba rozeznawać, pytać Pana Boga, ale też trzeba rozeznawać, jak mam mówić o tym złu, które jest w świecie, bo mówienie o złu też może być pułapką, to znaczy ono może rozszerzać działanie zła, ono może trafiać na nieprzygotowane serca, na nieprzygotowany grunt. Taki temat, o którym dzisiaj na przykład często się mówi, no to jak mówić o złu obecnym w Kościele, złu popełnianym przez osoby w Kościele. No właśnie, pamiętajmy, że zawsze tutaj kierunek naszego postępowania ma nadawać przykazanie miłości bliźniego. Są takie osoby, które uważają, że po prostu trzeba mówić, bo przecież mówię prawdę, a więc Bóg mi tym błogosławi, no bo mówię prawdę. Owszem, prawdę trzeba mówić, ale mówić mądrze i mówić z miłością i z wyobraźnią. Zdajmy sobie sprawę z tego, że nie każda osoba jest przygotowana na to, by usłyszeć prawdę o sobie, o swoim życiu. Jeśli byście chcieli powiedzieć prawdę każdej osobie, którą znacie i spotykacie na przykład we własnej pracy, no ja wam nie radzę takiego eksperymentu robić. No, jeśli chcecie, ktoś jest masochistą, niech się przekona, niech powie każdej napotkanej osobie w swojej pracy coś, jakąś prawdę na jej temat. Ja gwarantuję, że stracicie przyjaciół i znajomych w przeciągu tego jednego dnia. Nikt się już do was nie zbliży. No więc właśnie, trzeba też markować, co mogę powiedzieć drugiemu człowiekowi. Zawsze tutaj miłość, przekazanie miłości bliźniego jest takim bardzo konkretnym kierunkiem. A więc uważajcie, bo w internecie dzisiaj roi się od takich komentatorów różnych spraw, które dzieją się, czy to w Kościele, czy w świecie. Ale tutaj akurat zwracam uwagę na sprawy Kościoła, sprawy wiary, którzy czują się zobowiązani o mówieniu wszystkich wpadkach, o wszelkim złu obecnym w Kościele i są przekonani, że czynią dobro. Nie, nie czynią dobra. Oni wręcz umacniają to zło i rozszerzają to zło. No, nadają temu złu nowy kierunek. On zaczyna kiełkować gdzieś tam w sercach innych ludzi. Tutaj potrzeba wyobraźni. Nie każdy jest przygotowany na to, by coś tam usłyszeć, choćby nawet było to prawdziwe. Jednak tutaj przykazanie miłości jest takim bardzo konkretnym wyznacznikiem, jak mamy sobie w takich sytuacjach radzić. I może by właśnie na tym chciało skończyć. Myślę, że jeszcze będzie okazja, byśmy się jutro spotkali. To co prawda konferencja jest już na jakiś inny temat przewidziana, no ale nie wiem, czy są może jakieś pytania, ale tak dosłownie przez parę minutek. Jeżeli coś bym miał dopowiedzieć, to proszę teraz.
O, teraz odmutowałem się. Mhm. Nie do zamontowanego mikrofonu. Proszę cię, czyli tutaj tak reasumując, możemy powiedzieć komuś prawdę z kulturą, prawda? Czy można użyć tego stwierdzenia?
Słowo kultura jest bardzo szerokie, więc jako do absolwenta kulturoznawstwa, którym jestem, to obawiam się, że nie chcę wchodzić w żadną z 256 definicji kultury, które zostały mi na studiach przekazane. Ja bym zamiast słowa z kulturą to użył słowa miłość, bo słowo kultura jest bardzo wieloznaczne, więc mamy przede wszystkim właśnie kierować się tą sprawą, jaką jest miłość drugiego człowieka, więc troska o jego dobro, o jego zbawienie i dobro duszy. To się zawiera w słowie miłość, żebyśmy to sprecyzowali, co mam na myśli, mówiąc, że z miłością. To znaczy z troską o jego zbawienie, z troską o jego relacje z innymi ludźmi. Jeżeli ja powiem komuś prawdę, na przykład o jakimś złu, które się dzieje w życiu jakiegoś kapłana, biskupa, papieża, i on pod wpływem tego, co ja powiedziałem, zacznie nienawidzić, czy to tych biskupów, czy papieża, no to znaczy, że ja mu wyrządziłem bardzo konkretną krzywdę. Uderzyłem w jego zdolność kochania innych ludzi. Oceniania właśnie po tym, co jest dobre, a nie szukania tego, co jest złe. I tutaj potrzeba wielkiej mądrości.
Dobrze, w związku z tym, że tak naprawdę pojawiło się tylko jedno pytanie, więc może jeśli będą jakieś pytania, to zostawimy najjutrzejsze pytanie. I może przeczytam to pytanie. Proszę o wyjaśnienie, moi bliźni, co tak naprawdę jest moim bliźnim, rodzina, tak, bracia ze wspólnoty, bracia, siostry, bracia i siostry z parafii, sąsiad, dyrektor pracy, obcy, mijany na ulicy, czy on też jest moim bliźnim?
No każdy człowiek jest naszym bliźnim. Nawet chyba Panu Jezusowi zadano takie pytanie. Kto jest tak naprawdę tym moim bliźnim, prawda? Więc mówi każdy. Każdy człowiek jest moim bliźnim. Oczywiście różne są sytuacje reagowania z miłością na drugiego człowieka, ale to też weszlibyśmy tutaj w taki bardzo szeroki temat. Bo no, czy moim bliźnim jest ktoś, kto napada na mój dom i zaczyna krzywdzić moich bliskich? No, jest moim bliźnim. Jego status się nie zmienia. Ale no, mam prawo wtedy się bronić. Mam prawo bliźniemu stawiać pewne granice. To, że ktoś jest moim bliźnim, to nie znaczy, że jemu wszystko wolno w stosunku do mnie, że wolno mu ranić mnie, czy tych, których kocham, czy przestrzeń, która jest dla mnie ważna, na przykład moja ojczyzna. Ale zawsze mam to czynić w taki sposób, żeby no, szanować jego godność, godność tego człowieka. No i jeżeli stosuję jakiś rodzaj siły, żeby powstrzymać zło, które może mi ten człowiek wyrządzić, to ta siła musi być proporcjonalna do tej, której ten człowiek używa, ale nigdy większa, prawda? Więc no tu wchodzimy w te pytania, które mogą się pojawić w kwestii na przykład wojny. Wojna słuszna, niesłuszna, obronna, czy jako taka, która no, wiąże się z tym, że sam staje się takim napastnikiem. No ale to wchodzimy w takie już meandry tego tematu. My mówimy, skupmy się przede wszystkim na tych najważniejszych relacjach, czyli na tych ludziach, z którymi spotykam się na co dzień. I jeżeli mam jakieś wątpliwości, jak mam się zachować w stosunku do jakiegoś konkretnego człowieka, to zawsze jest konfesjonał, jest kapłan. I tutaj przedstawiajmy mu bardzo konkretne sytuacje, już te takie, jak ktoś mówi, wyjątki od reguły, które sprawiają nam trudność. I niech właśnie on pomoże nam rozeznać, jak mam traktować tego człowieka, który pojawia się w moim życiu. Bo jak rozumiem z tego pytania, jest to problem dotyczący osoby, no, która jest na przykład dla mnie jakoś niemiła, nieprzychylna, która mnie krzywdzi. Że z takimi osobami mamy problem, aby uznać je za naszych bliźnich. Ufajmy. To taka krótka modlitwa na koniec. Oddajmy Panu Jezusowi to wszystko, co usłyszeliśmy. Może najbardziej to, z czym się nie zgodziliśmy, albo co sprawiło nam jakąś wewnętrzną trudność. Niech to właśnie zostanie zanurzone w ranach Pana Jezusa, uzdrowione. A jeżeli widzimy znaki obecności Ducha Niemego w naszym życiu, to niech to właśnie zostanie mocą Jezusa Chrystusa wyrzucone precz. Niech zły duch nie wprowadza zamętu w nasze życie. Niech nie upośledza naszej zdolności kochania. Prośmy o to, żebyśmy potrafili dobrze i mądrze korzystać z daru mowy. Aby to był właśnie taki bardzo konkretny, czytelny znak naszej przynależności do Pana Jezusa. I w tę przestrzeń zapraszajmy szczególnie Matkę Bożą, Maryję, która jest naszą nauczycielką, takiego mądrego, z miłością posługiwania się mową. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże i do zobaczenia jutro. Szczęść Boże. Pozdrawiam serdecznie.
Bóg zapłać.